Dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Lachowski, a to jest kanał korespondent.pl. To już prawie miesiąc wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem. Wojny, która zmienia Bliski Wschód i której skutki odczuwamy wszyscy. I choć Donald Trump mówi o negocjacjach i mówi o tym, że Stany Zjednoczone zwyciężyły, to co noc widzimy kolejne wystrzeliwane przez Iran rakiety i wysyłane drony. Ta wojna cały czas trwa i choć rzeczywiście wydaje się, że obie strony rozmawiają, to nie wiemy, czy coś z tych rozmów wyniknie. O tym będziemy dziś rozmawiać. Będziemy rozmawiać także o możliwym desancie Stanów Zjednoczonych, no bo przecież cały czas rośnie też liczba żołnierzy, którą Stany Zjednoczone mają w regionie, przerzucają kolejne siły i tutaj to już nie tylko piechota morska, ale też siły szybkiego reagowania, o czym już Państwu mówiłem. To między innymi siły specjalne, ale też komponent sił szybkiego reagowania z 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej Armii Stanów Zjednoczonych. Czy Donald Trump zdecyduje się na uderzenie na irańskie wyspy? No o tym w dzisiejszej rozmowie i zapewne dowiemy się tego ten weekend. Jednocześnie cały czas Rosjanie atakują Ukrainę. Ostatnio mieliśmy kolejny zmasowany atak, prawie 1000 dronów użytych do nalotów na ukraińskie miasta. No i w tym wypadku Rosjanie zaatakowali nie tylko centrum Lwowa, ale także między innymi szpital w Iwano-Frankiwsku. Tam mamy co najmniej 2 osoby zabite i wiele innych ukraińskich miast, takich jak między innymi Połtawa, oczywiście atakowany był także Kijów czy Charków. A we Lwowie dron uderzył w kamienicę. Kamienicę, która jest bezpośrednio obok klasztoru ojców Bernardynów. I oczywiście ta kamienica była zabytkowa, była wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. A te naloty, wykorzystywane właśnie drony, to jest kolejny temat, o którym oczywiście dziś porozmawiamy, no bo Rosjanie wykorzystują te wojny, wykorzystują tę sytuację, wykorzystują to, że oczy całego świata są skupione na wojnie na Bliskim Wschodzie, no ale także to, że Stany Zjednoczone ograniczyły przekazywanie uzbrojenia, pomocy dla Ukrainy. Przede wszystkim problemem jest kwestia obrony przeciwlotniczej. O tym w dzisiejszej rozmowie. Mój gość już jest Państwu znany, to Piotr Zychowicz, ale zanim przejdę właśnie do połączenia z nim, to chciałem podziękować Państwu za to, że jesteście, za to, że oglądacie kolejne nagrania na tym kanale i za to, że subskrybujecie ten kanał. A jeśli ktoś jeszcze tego nie robi, to serdecznie do tego zachęcam. Szczególne podziękowania kieruję do moich patronów, dzięki którym ten kanał jest niezależny. To dzięki Wam mogę publikować kolejne treści, to dzięki Wam mogę, tak jak ostatnio, wyruszać w podróże, nagrywać reportaże. Polecam Państwu mój reportaż z okazji 4. rocznicy pełnoskalowej wojny na Ukrainie, no ale mogę też nagrywać kolejne rozmowy, tworzyć dla Was raporty. Bardzo jestem za to wdzięczny. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego patronata znajduje się w opisie tego nagrania. A teraz przechodzimy już do rozmowy. Czy Donald Trump żałuje uderzenia na Iran? Czy ma jakiś konkretny plan na zakończenie wojny? Co nie udało się Amerykanom, a co się udało? Czy mogą ogłosić zwycięstwo? Czy może, proszę Państwa, raczej do zwycięstwa im bardzo daleko? O tym wszystkim będziemy dziś rozmawiać, ale nie zapomnimy także o Ukrainie. Porozmawiamy o tych ostatnich nalotach, porozmawiamy o sytuacji właśnie w związku z rosyjskimi uderzeniami, a o tym wszystkim będę rozmawiał, tak jak już zapowiedziałem, z moim dzisiejszym gościem, którym jest publicysta, autor kanału na YouTubie Historia Realna, pisarz Piotr Zychowicz. Dzień dobry, Piotrze.
Cześć i czołem. Witam Ciebie, drogi Mateuszu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. No i przede wszystkim chciałbym bardzo, bardzo serdecznie przywitać wszystkich widzów Twojego kanału. Pozdrawiam Was.
No, dziękuję w imieniu widzów. Powiem Ci, że w ostatnim miesiącu to mam poczucie, że jeszcze chyba nigdy tak aktualne hasło Twojego kanału nie było jak teraz, bo już nie tylko wojna w Ukrainie, ale jeszcze wojna już nie na Bliskim Wschodzie, tylko na Bliskim Wschodzie, całym właściwie w Zatoce Perskiej. Wymyśliłem sobie tak,
zobacz,
że...
Zobacz, jaka aktualna jest moja książka. Tak. Przepraszam za tą po prostu ordynarną reklamę.
Ale tak polecamy książkę.
Widzowie mi zwrócili uwagę, to jest naprawdę wieczna wojna na tym Bliskim Wschodzie.
Tak, to na pewno. Codziennie robisz live'y, które jak widzę śledzi bardzo, bardzo wielu widzów i też zdradzę Państwu, że rozmawialiśmy dzisiaj, bo sprawdzasz cały czas te informacje. Ja się też staram sprawdzać, ale mam wrażenie, że Ty cały czas tym żyjesz. I sobie wymyśliłem tak, że porozmawiamy o tym, czy ta wojna się może teraz skończyć, no bo czytam dziś, że Donald Trump mówi o tym, że Iran zobowiązał się do tego, że nigdy nie będzie miał broni jądrowej. Wielki sukces Donalda Trumpa, tak twierdzi. Trudno tego bronić, ale wymyśliłem sobie, że porozmawiamy o tej wojnie z takiej perspektywy. Z jednej strony będę cię pytał o to, co myślisz, ale z drugiej strony postaram się trochę bronić, choć sam nie mam jakby takich poglądów, tego, co mówią Amerykanie, no bo inaczej to byśmy tutaj po prostu zrobili ostrą rzeźnię tego, co mówią. Bo powiem szczerze, że trudno tego bronić, ale postaram się wejść tutaj w rolę adwokata diabła przynajmniej kilka razy. Zacznijmy od tego, jeżeli możesz, jak uważasz, dlaczego ta wojna tak naprawdę się zaczęła? Bo mamy miesiąc właściwie, za chwilę mamy miesiąc od początku tej wojny. Przepalone miliardy dolarów, baryłka ropy dalej bardzo wysoko, cały czas ponad 90, to by wcale nie było tak źle, cały czas ponad 95 dolarów. Odczuwamy to wszyscy na stacjach benzynowych. Mamy setki zabitych zarówno mieszkańców Iranu, ale nie tylko, bo trwa wojna przecież z Libanem i możliwe, że będziemy mieli większą jeszcze eskalację, operację lądową na szeroką skalę. Z jednej strony Donald Trump ogłasza wielki sukces, władze się zmieniły w Iranie, zabito już wszystkich, tak on twierdzi. No a z drugiej strony, co udało się osiągnąć twoim zdaniem po tym miesiącu?
No chyba nic.
No ale władza w Iranie się zmieniła, Piotrze. Władza w Iranie się zmieniła.
Tak, z Ajatollaha na Ajatollaha.
No tak.
Zamienił stryjek siekierkę na kijek.
Właściwie ojca na syna zamienił.
Tak, ojca na syna. Trzy pytania właściwie postawiłeś w jednej wypowiedzi. Tak. Czy wojna się skończy? Ja, wiesz, jak sprzedaję jakiś samochód, co mi się zdarza co jakiś czas, i przyjeżdża klient, i tak myśli, no nie, no tak chodzi, obchodzi ten samochód. Ja mówię, proszę pana, jeżeli pan, ja chcę sprzedać, jeżeli pan chce kupić, to się jakoś musimy dogadać. No i zawsze się dogadujemy. W związku z tym, moim zdaniem, obie strony tej wojny mają absolutnie dość.
No tak.
Amerykanie, bo tracą pieniądze, pociski, prestiż, sojusznicy są wściekli, bo na przykład taka Japonia chyba 90 czy coś takiego procent swojej ropy bierze przez ciśnienie Ormus, w związku z tym domyślasz się po prostu, jak muszą być zachwyceni sojusznicy Ameryki na całym świecie, więc Ameryka ma dość. Iran też krwawi, też cierpi, otrzymał kilkanaście tysięcy uderzeń, 9 tysięcy w cele militarne, wiesz, to wszystko też są kolosalne, kolosalne koszta. Też oczywiście pieniądze z handlu ropą by się Irańczykom przydały. Państwa Zatoki Perskiej, no to już w ogóle są w tragicznej sytuacji, prawda? No bo Dubaj leży i kwiczy. Też mają dość. Jedynym, komu zależy na tej dekontynuowaniu tej wojny, to Izrael. No ale ile można, prawda? Ile ogon może merdać psem? Rosja zarabia. O, no to jest jeszcze jeden zwycięzca. Drugie pytanie, dlaczego ta wojna wybuchła? Dlatego wybuchła ta wojna, że Trump po zachłyśnięciu się wielkim sukcesem w Wenezueli uwierzył w źródła Mossadu, które poinformowały go za pośrednictwem premiera Benjamina Netanyahu, że agenci izraelskich służb w każdej chwili mogą wywołać rebelię. To donosił o tym New York Times. I Bibi, który jest na cztery kopyta kuty, przekonał Trumpinio, że jeżeli rozpocznie tą wojnę, no to agenci Mossadu się uruchomią, naród irański powstanie, obali reżim Ajatollahów i po trzech dniach Trumpinio ogłosi, że jest wielkim wyzwolicielem, kolejny wielki, spektakularny sukces. Tak zachłysnął się tą wizją, sprzedał mu według New York Timesa taką narrację Bibi, że powiedział, przejdziesz do historii, jako ten, który zniszczył reżim Ajatollahów, będziesz wielki, dostaniesz wszystkie możliwe nagrody. No wiesz, Trumpowi niewiele trzeba, żeby go podkręcić w ten sposób. W związku z tym zignorował ostrzeżenia swoich agencji wywiadowczych, uwierzył Izraelczykom i wkopał się w bagno. I trzecie pytanie, i zapomniałem oczywiście, jakie było.
Nie, no trzecie pytanie było takie, czy jakiekolwiek, znaczy zaczęliśmy od tego, od tych sukcesów, no ale czy cokolwiek mogą Amerykanie ogłosić jako sukces, bo wiesz, żeby w ogóle zakończyć wojnę, to Trump na pewno będzie tego potrzebował. Nawet jeśli tego nie było pytania, to jest kolejne pytanie też na mojej liście, bo nie, trudno
Dobrze,
mi
to
sukces.
Mateusz, to posłuchaj, to nie rozrabiajmy
Wojną
tego.
Iraku.
Tak, no nie rozrabiajmy tego, że tak powiem, w sferze fantasmagorii, prawda, i pięknych, okrągłych frazesów, i które wypowiada Trump i jego przyboczny Pete Hexet.
No, ciekawe.
Co ten facet tam robi, to ja w ogóle naprawdę nie wiem. Miejsce jego jest w salonie gier. Ale okej, okay, dobra. Pierwszy cel, obalenie reżimu ajatollahów.
Nie udane.
Fiasko. Zniszczenie, przejęcie uranu wzbogaconego, fiasko. Uran jest tam, gdzie był. Uniemożliwienie Irańczykom dokonywania uderzeń rakietowych, fiasko. Dzisiaj elektrownia w Haderze w Izraelu, to wiesz, to jest ile? Kupa, nie wiem, 1500 kilometrów, nawet nie wiem, nie sprawdzałem tego, oberwała. Dzisiaj Black Hawk został zniszczony przez szyicką milicję w Iraku, która jest jednym z narzędzi, których po prostu Iran używa do swojej wojny asymetrycznej. Okej, okay, nowy cel, który wyskoczył w trakcie walki, odblokować cieśninę Ormus, fiasko. W związku z tym ta wojna miała trzy fazy. Najpierw wielkie boom i euforia, potem impas. I właściwie dreptanie w miejscu, którego symbolem było to, że Trump powiedział, słuchajcie, no świetnie nam idzie, tylko my już tam nie mamy czego bombardować, bo wszystko zbombardowaliśmy, co mieliśmy na swojej liście celów. A teraz po fazie impasu przechodzimy w fazę, mam nadzieję, już schyłkową. Oczywiście ja powiedziałem z tym samochodem, wiesz, no jak jeden chce sprzedać, drugi chce kupić, to się muszą dogadać. Problem oczywiście polega w tym przypadku na tym, że postulaty Trumpa są jasne. Nie dla wzbogacania uranu, nie dla ograniczenia na program rakietowy, pozostawienie co najmniej części tych sankcji, które są nałożone na Iran, a Irańczycy mówią, moment, moment, hola, hola. Zwycięzcy dyktują warunki. W związku z tym my wygraliśmy tą rozgrywkę, nie zrealizowaliście swoich celów, w związku z tym bazy amerykańskie WON z całej Zatoki Perskiej, żadnych sankcji, reparacje wojenne, Mateusz, czy ty to słyszysz? Amerykanie, którzy rozstawiali cały świat po kątach przez ostatnie, ile od upadku Sowieckiego Związku minęło? 40 lat. I robili wszystko po prostu, co chcieli. Nigdy nikt nie ośmielił się im podskoczyć. Dzisiaj znaleźli się w pułapce, która wynika trochę z ich pychy, prawda, i nieprzyzwyczajenia się do pewnych nowego kształtu świata, niezrozumienia na przykład nowoczesnej wojny, tak, oni poszli na tą wojnę jak na wojnę z Japonią, a okazało się, że drony, jeszcze raz drony, prawda, nie, słuchaj, z lotnictwem to oni sobie rzeczywiście poradzili świetnie, Trump to wymienia, lotnictwo spalone na lotniskach, okręty zatopione, czołgi, jeżeli tam w ogóle jakieś czołgi były, spalone. No i ale co z tego? No słucham, co z tego? Kiedy to w ogóle nie jest, Iran nie próbował tutaj wojny symetrycznej, bo nie jest po prostu, są inteligentniejsi irańscy politycy niż polscy, prawda? Więc wiedzieli, że muszą przeciwko wielkiemu mocarstwu znaleźć jakiś patent, jakiś asymetryczny sposób. No w związku z tym Amerykanie nigdy nie słyszeli pod swoim adresem tak bezczelnych w cudzysłowie, wiesz, postulatów, tak? I dzisiaj pisze amerykańska prasa, że Biały Dom jest zszokowany. No przecież my wygrywamy, my zniszczyliśmy wszystko, a ci wredni ajatollahowie mówią do nas hola hola, panowie. I co? I teraz będą rozmowy. Widziałeś, że chciał wysłać Trump flipa i flapa na te rozmowy, czyli Witkowa i Kushnera, parę jakichś po prostu kompletnych odczepiastych facetów. Jeden jest jego zięciem, który siedzi w kieszeni lobby, wiadomo jakiego, wiadomo gdzie, a drugi jest biznesmenem z branży nieruchomości w Nowym Jorku. A Irańczycy mówią, nie będziemy z nimi gadać. Ukraińcy musieli, występują z pozycji słabości niestety, a Irańczycy mówią, nie, 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 my chcemy rozmawiać z J.D. Vance'em i J.D. Vance zaraz się załaduje na Air Force 2 i poleci do Islamabadu. W związku z tym żyjemy w nowym świecie, żyjemy w nowej epoce kruszenia się potęgi Pax Americana i zobacz, efekty są po prostu nieprawdopodobne.
To dobry moment, aby przypomnieć, że partnerem tego kanału jest aplikacja inwestycyjna XTB. Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem dynamicznie wpływa na globalne rynki, kreując nowe okazje inwestycyjne. Możecie to wykorzystać właśnie za pomocą aplikacji XTB. Oferuje ona dostęp do ponad 4600 akcji bez prowizji do 100 000 euro obrotu miesięcznie, w tym kluczowych firm z branży zbrojeniowej oraz strategicznych spółek energetycznych. Pamiętajcie jednak, że to Wy podejmujecie decyzje inwestycyjne. W to, co zainwestować. Pamiętajcie jednak, że to Wy podejmujecie decyzje, w co zainwestować zgodnie z własnymi możliwościami finansowymi i oceną. Koniec reklamy.
Czy ja myślę, że w ciągu kilku miesięcy dostaniemy interwencję na Kubie, która zakończy się dużym propagandowym sukcesem i wtedy znów Donald Trump będzie mógł powiedzieć, że to nie do końca tak. No bo wiesz, wydaje mi się, że to nie do końca tak. Na szczęście Trump nie jest Lyndonem Johnsonem i tutaj będę próbował go bronić i nie właduje się, mam nadzieję, do tego Iranu siłami lądowymi, chociaż tutaj też jest znak zapytania, no bo piechota morska jest na miejscu, elementy 82. ukraińskie naleciałości, przyzwyczajony, że tam są brygady, nie ma dywizji, 82. dywizji powietrzno-desantowej, tych sił szybkiego reagowania, chociaż w liczbie właśnie brygady, bo to chyba brygadowa grupa bojowa około 5 tysięcy, te mają być przerzucone właśnie w rejon na teatr działań, no i to by świadczyło o tym, że może jeszcze jakąś interwencję zobaczymy, na przykład zajęcie wyspy Chark, jeśli nie wyjdą negocjacje, ale chyba to najlepsza informacja, jaka może być, że Kushner nie pojedzie z Witkoffem na te rozmowy, no bo czytałem też, chyba właśnie w New York Timesie wspomnianym przez ciebie, że to oni namawiali bardzo Trumpa do tego, aby się zdecydował na to, na tę interwencję. A Jay Vance bardzo nie chce tej wojny, więc on i Marco Rubio może rzeczywiście coś wynegocjują.
Posłuchaj, gdybyś ty był, gdybym ja był Ayatollahem, ty byś był Ayatollahem i by ci powiedzieli gadaj z Kushnerem, to ja bym powiedział, dobra, wysyłajcie już tutaj Bibiego, no po co rozmawiać z chłopcem na posyłki, jak można pogadać z samym premierem państwa, którego interesy reprezentuje Kushner. Ale mówiąc poważnie, Mateusz, a propos tego wejścia lądowego, oczywiście jest Bessent, sekretarz skarbu mówił o tej koncepcji deeskalacji przez eskalację, tak? Czyli jeżeli jest jakiś impas w rozmowach, trzeba jeszcze raz przyłożyć po mordzie, niech się te zęby tam zaczną ruszać w dziąsłach i wtedy twój interluktor, czyli w tym przypadku rywal przy stole rozmów, będzie skłonny bardziej do ustępstw. Tylko zobacz, to jest naprawdę bardzo duża zagrywka hazardowa. Porównałbym to do pójścia do kasyna i postawienia wszystkiego na ruletce. Czerwone lub czarne, dwie możliwości, prawda? 50% szans. Jest oczywiście taka możliwość, że dojdzie do bardzo spektakularnego na tą wyspę Hark desantu. Opanują również te trzy wysepki na ciśnienie Ormus plus wybrzeże. Odblokują ciśninę Ormus w ten sposób, wytrącając po pierwsze z ręki Ajatollahów ten największy atut, jaki oni mają, zabiorą im tego asa pik, no i po drugie na wyspie Hark znajduje się instalacje, które są odpowiedzialne, te terminale naftowe, za 90% eksportu irańskiej ropy. To rzeczywiście byłby cios nokautujący, bo dwa swoje główne asety, czy też te karty, tak, tracą Irańczycy. No dobrze, ale to będzie jak wpadnie kulka na czarne, prawda? A co się stanie, powiedz mi, jeżeli wpadnie kulka na czerwone? To znaczy tam połowa tych desantowych okrętów zostanie zatopiona przez drony w cieśninie Ormus, połowa śmigłowców transportowych zostanie strącona przez roje dronów, wylądują Marines na tych wysepkach, i tam, mimo olbrzymiego wsparcia oczywiście, które zapewnią im siły powietrzne Stanów Zjednoczonych, Thunderbolty, wiesz, Apache z rakietami Hellfire, które rzeczywiście, zgodnie z doktryną wojny XX wieku, nie dopuszczą tam sił, nie wiem, pancernych irańskich, no bo które rzeczywiście by zmiażdżyły te desanty, tak jak desanty Czerwonych Diabłów pod Market Garden w Ostebek, ale no co się stanie, powiedz mi, jeżeli oni użyją asymetrycznej broni, a do tej pory to robili, czyli spuszczą na głowy tych biednych, dzielnych, wiesz, wysportowanych, rewelacyjnych komandosów amerykańskich po prostu roje dronów. Czyli zrobią im taką samą jatkę, jaką robią Ukraińcy Rosjanom, a Rosjanie Ukraińcom. To jest wojna XXI wieku. Załóżny powiedział, że są trzy kraje na świecie, które rozumieją i wiedzą, jak tą wojnę prowadzić. Rosja, Ukraina i Iran. Nie przez przypadek nie znalazło się w tym zestawieniu Stany Zjednoczone. Te desanty mogą zamienić się w śmiertelne pułapki. Ci żołnierze znajdą się w tak zwanych pudełkach śmierci, killbox, strefach śmierci i będą umierali, nagrywali na własną śmierć telefonami komórkowymi. Wszystko będzie na żywo pokazywane w amerykańskiej telewizji, a za pasem wybory. Według dzisiejszych notowań Trump ma najniższe approval rate w całej historii swojej drugiej kadencji. 36% jest za, a 60% przeciw. Mateusz, to jest naprawdę piekielnie trudna sytuacja. W związku z tym, jak ja słyszę, że jest nerwowość, delikatnie mówiąc, w Białym Domu i rozpaczliwe miotanie się, które przykrywają te wszystkie, wiesz, buńczuczne opowieści Trumpa i Hekseta, jak to oni wojny nie wygrali, no to się nie dziwię.
Ja się zabawię w adwokata diabła, dlatego że uważam, że oni by na pewno wygrali, bo mają taką przewagę w powietrzu, że siłą rzeczy by wygrali, by te wyspy zajęli. Tylko dla Trumpa to by było jak jakiś gwóźdź do trumny, gdyby zginęło, nie wiem, kilkudziesięciu nawet żołnierzy i jeszcze gdzieś ktoś by to nagrał i opublikował, a na pewno by zginęło, no bo nie da się takiej operacji przeprowadzić bez strat. Plus jest ryzyko, że jeszcze, a to jakaś barka desantowa by zatonęła piechoty morskiej, a to jakiś niszczyciel wpadłby na minę. No to jest cała ta zabawa, że nie da się prowadzić wojny, jeśli nie jesteś gotowy ponosić strat. A Iran pokazuje, że on jest gotowy na wszelkie straty, byleby się tylko obronić. To jest też chyba nauka dla nas, ale to dla Polski, jak się bronić przed państwem, które ma przewagę, to znaczy zadawać mu takie ciosy, na które ono nie jest gotowe.
I po prostu... Tak, tak, ale wiesz co, chcę ci powiedzieć, że po prostu zgadzamy się tu w 100%. Wiesz, ja naprawdę dużo przyglądam się tej wojnie. Nie wiem, czy widziałeś, że był taki raport, że Chińczycy się przyglądają tej wojnie i analizują bardzo dokładnie. I jeszcze Zychowicz też to samo robi. Ale mówiąc poważnie, no zobacz.
Zaraz jeżeli powiem, że pracujesz dla Chińczyków.
Nie, niestety nie. Ja to zawsze właśnie jedni mówią, że dla Chińczyków, drugi dla Amerykanów, trzeci, że dla Niemców, czwarci dla Mossadu. Gdybym ja dostał te wszystkie pieniądze, które moi wrogowie myślą, że ja dostaję, to bym już nie prowadził tego kanału na YouTubie, ja to tak bym siedział i popijał drinki z palemką na Hawajach. Ale mówiąc poważnie, wiesz co, zobacz, Iran pokazał, że państwo średnie może się obronić przed supermocarstwem, ale nie na zasadzie próby równoważenia jego potencjału w wojnie kinetycznej, tylko odwrotnie, szukając asymetrycznych sposobów, żeby zadać jak największy ból, prawda? W związku z tym, no, Rosja ma gigantyczne wpływy z gazu i z ropy, ma 140 milionów ludzi, czyli, no nie wiem, u nas jest pewnie 30 parę, tak mówiąc szczerze, no to jest kilka razy większa, ma znacznie większe siły lądowe, no to nigdy nie będziemy mieli tyle samo czołgów, co oni, nigdy tyle samo samolotów, nigdy nie będziemy mieli tyle samo rakiet, już nie mówiąc o broni atomowej oczywiście, prawda? W związku z tym, co trzeba robić? Przyglądać się, jak zrobił to Iran. Mamy w swoim zasięgu, bardzo blisko Polski, okręg królewiecki. Mamy na terenie Białorusi bardzo ważne instalacje również reżimu, który by pewnie w takiej inwazji na Polskę musiał brać udział, tak? Mamy wreszcie porty rosyjskie, kluczowe w okręgu kaliningradzkim i wyjście z Zatoki Fińskiej, przez którą przechodzą chociażby te tankowce, które z tych terminali teraz zaatakowanych w Primorsku przewożą ropę naftową. W związku z tym Polska może odstraszyć atak Rosji, pokazując, słuchajcie, jeżeli wy strykniecie w stronę naszej granicy wykałaczką, to my się nie będziemy zastanawiać, tylko podrywamy 10 tysięcy dronów i wszystkie te cele, o których powiedziałem, rozwalimy. A potem się będziemy zastanawiać, tak? Ale nie zrobimy tego F-35, gdzie Boguzik jest w Houston, a akurat Trump może mieć taką fazę, że realizuje politykę zbliżenia z Rosją w duchu szczytu w Alasce, bo wiesz, chce odciągać Rosję od Chin, albo po prostu nie będzie tego, nie będzie pocisków. Słyszałeś, afera jest, bo Amerykanie nie chcą nam pozwolić produkować pocisków do HIMARS-ów, GLMRS, bo boją się eskalacji. że my zrobimy Rosjanom krzywdę, w związku z tym okazuje się, że kupiliśmy 500 wyrzutni, które nie będą miały pocisków, pustaki. W związku z tym ja bym z zadowoleniem przyjąłem to, wiesz, pelargonię, czyli ten polskiego szacheda. Trzeba pójść w tą stronę, zrobić nasze szachedy i szukać właśnie takiego asymetrycznego sposobu na Rosjan, tak? I wtedy zobaczysz, moim zdaniem oni naprawdę nas nie zaatakują i odstraszymy napastnika, unikniemy wojny, bo oni będą widzieli, że wiemy, jak się to je. I załóżny kiedyś powie, są cztery państwa, które rozumieją, jak działa nowoczesna wojna. Iran, Rosja, Ukraina i Polska. Bardzo bym chciał.
Ale w tym wypadku, jeżeli mamy taką sytuację, w której rzeczywiście Donald Trump, no mam wrażenie, że on nie może posunąć się dalej, bo inaczej mogłoby się to skończyć 20% poparciem albo jakimś rekordowym. I moim zdaniem już wybory przegrał, bo też taka ciekawostka, od końca II wojny światowej dwa razy urzędujący prezydenci wygrali midterms. To był Bill Clinton i to był George Bush. Bill Clinton w drugiej kadencji, wiadomo, wtedy Ameryka była u szczytu swojej potęgi. George Bush, znaczy partia George'a Busha, chodzi o republikanów, wygrała zaraz po World Trade Center. To był chyba 2002 rok. No to oczywiście jeszcze przed wojną w Iraku. To nie powinno dziwić. Za każdym razem ci prezydenci mieli ponad 60% poparcia. Moim zdaniem te wybory już są przegrane, to znaczy dla republikanów. Teraz pytanie, jak bardzo? Czy przegrają tylko Izbę, czy przegrają też Senat? Ale zmierzam do czegoś innego. Jeżeli on chce rzeczywiście chociaż iluzoryczne szanse zachować na zwycięstwo, no to musi szybko zakończyć tę wojnę. Też czytałem, że do 7 kwietnia mają zakończyć, dlatego że 7 kwietnia ma jakąś wizytę rzekomo, przynajmniej planowaną. Stąd jak uważasz, do czego może dojść na skutek tych negocjacji w Islamabadzie? No bo z jednej strony no nie może się Stany, nie mogą się Stany Zjednoczone zgodzić na te propozycje, nie wycofają się ze swoich baz, nie zgodzą się na to, o czym mówi Iran. Z drugiej strony Iran rzeczywiście, jeżeli dojdzie do zakończenia wojny, no to pewnie będzie takim państwem jak Irak po wojnie w Zatoce Perskiej, tej popustynnej burzy w 91 roku. To znaczy będzie raczej izolowany przez państwa arabskie, którym napsuł bardzo wiele krwi, tak mi się wydaje. Co z ciśniną Ormus? Tutaj naprawdę jest wiele rzeczy nierozwiązanych. Te negocjacje mogą trwać tygodniami.
To prawda, to prawda. Od końca, ciśnina Ormus, tam był taki zapis, że jest swobodna żegluga. Tak. A Irańczycy powiedzieli, że oni chcą zmiany. Nie. Tak, że oni chcą mieć taki status wobec ciśniny Ormus jak Egipt wobec kanału Suezkiego. Czyli krótko mówiąc, będą pobierać myto. Teraz, bo jak pewnie widziałeś, statki ruszyły. Dzisiaj przeszło 6, przepraszam, wczoraj przeszło 6 już tankowców przez ciśninę Ormus, a w trakcie tej wojny to taki 1-2 albo 0 w ogóle, taki był jest średnia mniej więcej, no 1-2. Więc coś tutaj drgnęło, no ale oni pobierają po prostu 2 miliony dolarów za każdy statek. To się opłaca, no bo policz, jeżeli na przykład w tym wielkim supertankowcu przepłynęły 2 miliony baryłek ropy, to 2 miliony dolców to jest na baryłce 1 dolar. Przy tym, że to się sprzeda za 100, no to jeszcze można takie koszty ponieść, prawda? Więc to jest pierwszy ten punkt. Teraz mówisz, co, że Amerykanie odrzucą. No mogą odrzucić, tylko że co dalej? No? Będą dalej ciągnąć tą wojnę, ponosić koszta. Najbardziej oczywiście problematyczny jest ten pomysł, żeby Amerykanie się zawinęli po prostu ze swoimi bazami. To jest no, niewykonalne, tak nam się przynajmniej wydaje, prawda? Natomiast te bazy, no bo jeszcze jest jedna opcja. Trump w pewnym sensie jest zakładnikiem tych baz, tak? No bo zwróć uwagę, on mógłby powiedzieć tak, co wszyscy mówili, mógłby ogłosić to swoje wielkie zwycięstwo i powiedzieć po prostu, dobra, no to lotniskowiec Lincoln i wszyscy inni zwijamy żagle i odpływamy do San Diego. No ale problem polega na tym, że to jest niewykonalne, no bo zostają te bazy nieszczęsne i Iran no i bez partner. Rozejmu, tak, i bez rozejmu cały czas te bazy będą poddawane atakom. Mało tego, jak Amerykanie się zwiną, no to te bazy będą jeszcze bardziej narażone na ataki. Dzisiaj Trump, widziałeś, powiedział, że na sam lotniskowiec Lincoln oni odpalili 100 pocisków. W związku z tym te 100 pocisków, gdyby tego lotniskowca nie było, to by spadło na te bazy. Więc sytuacja jest bardzo trudna. Bez jakiejś zgody, bez jakiegoś dealu, jakiegoś rozejmu z Iranem wycofać się z tej wojny tak po prostu, wiesz, jednym stryknięciem palców nie można. Więc moim zdaniem oni usiądą i będą musieli znaleźć jakiś kompromis. Na przykład zaskoczyło mnie, że dzisiaj w przeciekach prasowych była, wiesz, taka informacja, że Amerykanie na przykład mogą pomóc Irańczykom w rozbudowywaniu ich technologii atomowych, ale cywilnych oczywiście. Domyślasz się, jak w Izraelu muszą być tym zachwyceni, no bo Izrael to ma prosty pomysł na tę wojnę, zamienić po prostu w drugą strefę gazy ten Iran. Oczywiście to jest niewykonalne, tak? No skala jest zbyt duża. Ale na przykład dzisiaj czytałem takie właśnie ciekawą analizę, że Izrael teraz na gwałt szybko bombarduje, wie, żeby wykorzystać te ostatnie dni dosłownie, rozwalić co się da, no bo zaraz jak już Trump skończy tą wojnę, no to będzie głupio tak samemu zostać, no bo oczywiście Izrael się może nie zgodzić, tak? Powiedzieć, no ale my walczymy dalej. No bo przecież to może być dwustronne porozumienie. To nie walczy. Ale zostaną sami. I wtedy na przykład zobacz, jeżeli będzie porozumienie amerykańsko-irańskie, kraje z Zatoki Perskiej też się porozumieją, dogadają się z Irańczykami, sam mówiłeś, że są bardzo ostrożni, prawda? No to wszystko już będzie szło na Izrael, prawda? Wszystko będzie spadało, a jest przeciążona zarówno żelazna kopuła, jak i ten system Arrow 3. Mamy bezpośrednie trafienie w elektrownię w Haderze, wcześniej w rafinerię w Hajfie, w miejscowości Arad i w miejscowości Dimona, bardzo blisko tego, wiesz, reaktora izraelskiego, bezpośrednie trafienia. W Tel Awiwie jakaś jadka po prostu, fruwają samochody, wiesz, jak matchboxy po ulicach, budynki płoną. No to wyobraź sobie teraz, że Irańczycy wszystko już będą w ten Izrael tłukli, więc Izrael też będzie musiał, czy chce, czy nie chce, jak do tego rozejmu się dostosować. Tylko oczywiście, tak jak mówiłem, no pytanie jest, kto ma dyktować warunki, bo obie strony przedstawiają się jako zwycięzcy, prawda, tej wojny. I trochę obie strony mają rację, no bo i Ameryka, no wiesz, rozwaliła wszystko, co się da, tak, no pokonała te siły zbrojne, czy też po prostu je anihilowała, one nawet nie stawiały oporu, przecież te okręty chociażby, pamiętasz ten przykład tej fregaty, czy tak, która tam sobie wracała z jakichś pokazów w Indiach i ją tam zatopili, masakrując tych biednych marynarzy, no ale celów nie osiągnęli, tak. Iran ma bardzo komfortową sytuację. Pamiętaj jeszcze o jednej rzeczy, o której nie mówiliśmy. Czynnik chiński i rosyjski. Nie przez przypadek dzisiaj Izraelczycy uderzyli w taką drogę, w taki port przeładunkowy na Morzu Kaspijskim, bo przecież oni sobie zdają sprawę, że rozwalenie, nie wiem, montowni szachedów czy rakiet nie kończy problemu, bo mogą sobie kupić Irańczycy albo ściągnąć w barterze za szachedy broń i podzespoły od Rosji. No i przede wszystkim w ramach programu rakiety za ropę, ciągnąć z Chin. Chiny. Przecież w interesie Chin jest, żeby Amerykanie jak najwięcej się zaangażowali na Bliskim Wschodzie, wystrzelili jak najwięcej pocisków, no to będzie taka wojna per proxy, tak? Zobacz, tak działają wielkie mocarstwa. Ameryka na pewnym etapie uznała, że dobrze by było, żeby Rosja się stępiła, jej armia osłabła, zmniejszyła ilość pocisków, dlatego po cichu podsycała wojnę na Ukrainie, dając Ukraińcom broń, tak? No przecież to jest proste. I Ukraińcy prowadzili wojnę oczywiście w obronie swojej niepodległości, ale jednocześnie po to, żeby w interesie amerykańskim i amerykańskiej strefy wpływów trochę utrzeć nosa Rosjanom. No to przecież Chińczycy robią dokładnie to samo. Będą dawali broń, będą dawali rakiety i będą osiągali dokładnie ten sam efekt, tylko wobec amerykańskiej armii, która będzie tam się tępić, będzie pokazywała swoje wszystkie słabe strony, a Chińczycy to dokładnie analizują, i bardziej będzie się zaangażowana ta armia i, wiesz, będzie ponosiła straty na Bliskim Wschodzie, tym będzie mniej mogła poświęcić uwagi Dalekiemu Wschodowi i Pacyfikowi. W związku z tym Iran jest w niezłej pozycji. No, Trump będzie musiał pójść na jakieś ustępstwa, ale zgadzam się z tobą, że kariery wielkiej politycznej to on już nie ma, bo zwróć uwagę, że ja nawet mogę powiedzieć o sobie to, bo ty byłeś zawsze Trumposceptyczny, pamiętam nasze rozmowy.
To prawda.
Ja, mi się Trump podobał. Muszę to przyznać. W pewnych sprawach miałem bardzo ambiwalentne wobec niego uczucia. Z jednej strony uważałem go za takiego amerykańskiego lepera. Pamiętasz, zawsze dobre, tak mówiłem. Gada jakieś głupoty kompletne, wiesz, jakiś taki, no jest taki jak słoń w stadzie porcelany, prawda? Ale z drugiej strony miał pewien taki urok osobisty, przy tym wszystkim swoim grubiaństwie całym, prawda? Niesamowita była ta scena, jak z pięścią zakrwawiony, wiesz, ucho mu krwawi, przeżył zamach terrorystyczny i on się nie kuli, wiesz, jak polityk XXI wieku, jakiś tam europejski, tylko mówi fight! Wiesz, no to mi zaimponowało. Podobały mi się pewne sprawy wewnętrzne, takie czysto ideologiczne, no ale przede wszystkim, i teraz docieram do sedna sprawy, to, co mi się podobało w Trumpie, bo nie podobał mi się na przykład cła, ten cały jego, wiesz, ten cały protekcjonizm gospodarczy, ale co mi się podobało? To, że powiedział, że zdobył się na autokrytyczny wobec partii republikańskiej i wobec George'a Busha stanowisko, że Bush angażował w absurdalne wojny na Bliskim Wschodzie, zresztą tatuś też, Bush senior, Amerykę, to znaczy pierwsza interwencja w Zatoce Perskiej, wojna w Iraku w 2003 i wojna w Afganistanie, która w 2001 wybuchła, skończyła się w 2001 rejteradą i przy stratach dziesiątek tysięcy zabitych i rannych Amerykanie osiągnęli taki i miliardach wydanych taki cel, że talibów zamienili na talibów. I on powiedział tak, i pamiętam dokładnie, i on to mówił, i mówił to Vance, mówi tak, koniec z romantyzmem, koniec z mesjanizmem, nie chcemy narzucać całemu światu demokracji, schodzimy na ziemię, będziemy twardo stąpać po ziemi, prowadzić politykę realistyczną. Amerykanie, wasze dzieci, córki i synowie nie będą ginęli na absurdalnych wojnach w dalekich krajach Bliskiego Wschodu w cudzych interesach. I mówił to Vance, mówiła to Tulsi Gabbard, mówił to sam Trump, który mówił, nawet było takie hasło, koszulki były sprzedawane, nie chcesz wojny w Iranie, głosuj na Trumpa. Trump mówił, Obama nas wpakuje w tą wojnę, Biden nas wpakuje w tą wojnę, ja jestem świetnym negocjatorem, zawrę deal. I wiesz co? I to mi się podobało, bo ja jestem takiego samego, mam pogląd jak Mesheimer, to znaczy uważam, że Ameryka angażując się w te ideologiczne, mesjanistyczne wojenki na Bliskim Wschodzie, odpuściła rywalizację mocarstw, supermocarstwami i sama osłabiła swoją pozycję, jeżeli chodzi o utrzymanie jednobiegunowego świata. Zaangażowała się w pierdoły, zamiast skupić się na rywalizacji z Rosją i z Chinami. I teraz są efekty. I zobacz, i Trump, gdybym ja był, powiedzmy, wyborcą magii, tak? No bo zakładam, że gdybym miał do wyboru Kamale i Trumpa, zagłosowałbym na Trumpa, to dzisiaj byłbym tak wściekły, że bym poszedł i zagłosował na demokratów. Mateusz, po prostu koniec z tym. To, co ten człowiek zrobił własnemu elektoratowi, to jest po prostu tak jakby, nie wiem, PiS zerwał konkordat. Albo Platforma wprowadziła zakaz aborcji. No to jest coś takiego, tak? Przekręcenie dokładnie całej ideologii MAGA. Ci ludzie, wiesz, no wiadomo, że ludzie są gotowi, jak ich tam odpowiednio Fox News podkręci, przyjąć każdy fikołek, no ale bez przesady. Ludzie są inteligentni. To już jest takie wariactwo i straciłem całe serce do Trumpa, które miałem. Tak jak mówię, nie byłem super trumpistą, ale uważałem, że pewne sprawy są skandaliczne, ale pewne sprawy jednak są okej. A nagle widzę, że on robi dokładnie coś odwrotnego niż obiecywał i w zasadzie powiem ci, że stał się postacią śmieszną. Te kolejne jego konferencje, wygadywanie tych głupot.
Żałosną.
Z niesmakiem do tego wszystkiego podchodzę, a jeszcze najbardziej cięty jestem na Pita z Hexeta, który no, jest...
Może wychodzi na jakiegoś, wiesz, no maniaka. No.
Maniak. On opowiada o śmierci ludzi, tak. Wiesz, tak jakby grał w grę komputerową. No.
Tak, i się cieszy. I że fajnie, jak on to powiedział, że mogliśmy te statki przejąć, ale lepiej jest je niszczyć. Przyjemnie jest je niszczyć. Coś takiego powiedział.
For fun.
Oczywiście.
Ludzie giną for fun. No, tak, słuchaj, ale wiesz co? Na przykład wiesz, ja jestem bardzo wrażliwy na krzywdę ludzką. To wiesz doskonale. I zawsze w ten sposób pisałem swoje książki. Mówię o tym w moich programach. Dla mnie sytuacja, w której Amerykanie podwójnym uderzeniem tomahawków rozwalili tą szkołę, zabili tam 175 osób, głównie uczennice, dziewczynki małe. Wiesz, sam jestem ojcem dziewcząt dwóch i po prostu na samą myśl o czymś takim włosy mi się jeżą na głowie i widzę tego Trumpa z Hexetem, którzy na konferencji prasowej mówią, to zrobił Iran. Tak. Panie prezydencie, ale oni to zrobili tomahawkami. No tak, Iran ma tomahawki. Nie tak. Ma tomahawków. Aha, no to zrobili to jakieś inne kraje, które mają tomahawki. No ale to ma tylko Australia, Wielka Brytania i chyba Holandia. To które z tych krajów? No tak, chyba tak, nie? Potem dzień się zmienił, mówi, dobra, może to my zrobiliśmy, wezmę to na klatę, nie? Kurczę, 175 osób zginęło, bo oni źle stargetowali i wydawało mi się, że walą w bazę, a rąbnęli w szkołę. No Mateusz, po prostu doszliśmy do jakiejś totalnej barbarii. Nie może być akceptacji dla czegoś takiego. Gdyby jeszcze ta wojna miała jakiś sens, prawda? Ale zobacz, skończy się to rozejmem i warunki będą pi razy drzwi, zobaczysz, takie jak w Genewie były na stole. I wszyscy zadadzą proste pytanie, po co to wszystko było? Po co przepalono te miliony, miliardy dolarów? Po co zginęło to 175 dziewczynek? Po co zginęły 2000 cywilów w Iranie? 1000 czy tam 2000 cywilów w Libanie? Po co ta cała demolka? Dlaczego my wszyscy płaciliśmy drożej i płacimy na stacjach benzynowych? Cały świat został rozregulowany. To są te pytania, od których Trump po prostu nie ucieknie.
No jak to po co? For fun, jak to powiedział Hexet i Trump. I powiem ci więcej, i tutaj będę śmiertelnie poważny, jak tragicznie by to nie brzmiało. Zasadniczo, jeżeli w otoczeniu dziewczynek pojawia się Donald Trump, to zawsze kończy się źle, bo jeszcze coś nam się tutaj pojawiło a propos afery, która miała zostać przykryta i nie została do końca, bo też pojawiły nam się informacje. Wiesz, wydaje mi się, że ta wojna pokazała ostatecznie takie prawdziwe oblicze Donalda Trumpa, a jeszcze wracając do tych politycznych rzeczy, no to pewnie byśmy w Stanach Zjednoczonych, ty byłbyś Peter, ja bym był Matthew i byśmy ze sobą nie gadali, no bo demokraci z republikanami nie mogą ze sobą gadać. Ja byłem bardzo krytyczny do Obamy zawsze ze względu na jego politykę resetu, ale wychodzi na to, że to Obama był najbardziej trzeźwo stąpającym po ziemi prezydentem w ostatnich 15 czy 20 latach w Stanach Zjednoczonych. No tyle, że ta polityka w stosunku do Rosji była fatalna dla nas.
No dobrze, ale to żeby podsumować naszą rozmowę, no to ja powiem krótko, starczy zajrzeć do wspomnień Netanyahu, który powiedział, że próbował namówić Obamę na to samo, czyli na atak na Iran, też pod fałszywymi pretekstami bomby atomowej, drugiego Holokaustu, czego on tam nie wymyślał, na głowie stawał, a Obama powiedział nie. I bardzo w Izraelu za to jest nielubiany. Jak powiedział jeden z demokratycznych senatorów, czekał Bibi 40 lat, jak znajdzie prezydenta Stanów Zjednoczonych na tyle głupiego, żeby dał się wmanewrować w taką wojnę. Obama się nie dał, a Trump się dał.
Wydaje mi się, że jedno państwo najbardziej się cieszy z tej wojny, jest to Rosja.
Ameryka atakuje Iran. Iran zamyka cieśninę Ormus. Znikają zasoby bardzo duże ropy z rynku. Trump natychmiast w akcie desperacji zdejmuje z Rosji na 30 dni embargo na ropę, żeby ropa rosyjska ratowała sytuację na światowych rynkach ropy. Co robi Ukraina? Nie przygląda się temu biernie, tylko wali w Primorsk, gdzie jest główny ten terminal eksportowy, a potem w Ufę, gdzie jest główna rafineria. Oba te zaatakowane zakłady odpowiadają za 50% mniej więcej eksportu rosyjskiej ropy. Jeden znajduje się 900 km od granic Ukrainy, a drugi 1400 km. Stary, to naprawdę są prawdziwe szachy, no bo zobacz, od razu Ukraińcy reagują, o nie, nie będziecie mogli eksportować tak prosto tej swojej ropy. Także muszę powiedzieć, że to uderzenie jest bardzo imponujące, ale też przy tej okazji zdarzyła się ta historia z tymi dronami. Widziałeś, jeden rąbnął w jakiś komin elektrowni w Estonii, a drugi eksplodował na terenie Łotwy. Wydawało się, że to były rosyjskie, a teraz widziałeś informację, że druga wersja jest taka, że to ukraińskie zabłąkane.
Bardzo możliwe, bardzo możliwe. No, to jest właśnie.
Chaos wojny.
To jest to, co widzieliśmy. Nie? No mam szczęście, że nikt nie zginął. Natomiast no, cała zabawa właśnie na tym chyba polega. Czy wiesz co, ja bym tutaj oddzielną rozmowę moglibyśmy przeprowadzić o czymś innym. Jak byłem w różnych państwach na Bliskim Wschodzie, usłyszałem o tym, że się rusyzuje Bliski Wschód, to znaczy, że ludzie stają się coraz bardziej tacy, no nie patrzą na życie ludzkie. Wydaje mi się, że na Bliskim Wschodzie to było zawsze, ale jest pewne państwo, które trochę zmieniło jakby i język, i politykę. Ja mam wrażenie, że odkąd Trump rządzi Stanami Zjednoczonymi, to się Stany rusyzują i to jest ten problem. Nie wyobrażam sobie w przypadku poprzednich prezydentów takich konferencji prasowych, takich wypowiedzi sekretarza obrony bo on nie jest sekretarzem wojny, on tylko sobie przybił plakietkę, to jest najlepsze. Kongres nie przyjął tej zmiany, więc on po prostu przyjdzie, nowy prezydent, i będzie znów sekretarz obrony, no ale niech będzie, widać, że bardzo lubi wojnę pan Brexit. Dziękuję Ci, Piotr, za tę rozmowę. Dziękuję Ci, Piotrze, za tę rozmowę. Polecam oczywiście Historię Realną, Twój kanał, polecam Twoje książki. Proszę Państwa, moim gościem był Piotr Zychowicz.
To jest najnowsza Izrael na wojnie, bardzo aktualna. Mateusz, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Bardzo lubię z Tobą rozmawiać, no ale oczywiście też przede wszystkim pozdrawiam wszystkich widzów, którzy nas oglądali, Twojego kanału. Trzymajcie się i no cóż, pewnie niedługo zobaczymy się znowu albo na Twoim, albo na moim kanale.
Do zobaczenia.
Dziękuję bardzo. Trzymaj się.
Mam nadzieję, że podobała się Państwu ta rozmowa. Jeśli tak, to zachęcam do zostawienia komentarza i polubienia, bo to pozwoli dotrzeć nam do szerszego grona odbiorców. Jeśli chodzi o komentarze, to jestem szczególnie ciekawy, jak sądzicie, czy rzeczywiście dojdzie do zakończenia tej wojny przed końcem miesiąca, czy dojdzie do tego w najbliższych dniach, czy może w ten weekend zobaczymy eskalację i amerykański desant na wyspy w Zatoce Perskiej. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Dziękuję za to, że jesteście, za to, że oglądacie kolejne nagrania, które tutaj publikuję i już zapowiadam, że w niedzielę zapraszam na spotkanie, jak co miesiąc, z pułkownikiem Piotrem Lewandowskim. Porozmawiamy oczywiście o Iranie i aspekcie militarnym tej operacji, o tym, co się Amerykanom udało, co nie, ale pomówimy także przede wszystkim o tym, proszę Państwa, jak wygląda sytuacja na froncie. Dawno nie było takiego szczegółowego raportu na temat Ukrainy na tym kanale, więc zapraszam Państwa na niedzielę na godzinę 17. Będziemy właśnie o sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale przede wszystkim za naszą wschodnią granicą rozmawiać. Ja, proszę Państwa, w ostatnim czasie skupiam się na pisaniu scenariusza, dlatego tych nagrań no, nie jest mało, tak mi się wydaje, ale też nie jest tak wiele, jakbym chciał. Pewnie chciałbym więcej raportów dla Was przygotowywać, no ale do końca miesiąca muszę oddać scenariusz. No i to jest dla mnie bardzo ważne, dlatego staram się mimo wszystko nagrywać, tak abyście mieli świeżą porcję informacji, ale mam nadzieję, że rozumiecie, że to jest taka sytuacja, która nieczęsto się zdarza. Po prostu ten projekt, który już ponad rok przygotowuję, muszę zamknąć i to muszę zrobić to do końca miesiąca. W kwietniu myślę, że tych nagrań będzie jeszcze więcej. Ja dziękuję za to, że jesteście. Tak jak powiedziałem, dziękuję za kolejne polubienia, komentarze, dziękuję za subskrypcję, bo przekroczyliśmy kolejną granicę, kolejną dużą liczbę. 210 tysięcy to jest naprawdę sporo. Jak zaczynałem tworzyć ten kanał, to nie sądziłem, że taka liczba subskrybentów tutaj będzie. Nie taki był plan, ale cieszę się, że mogę go tworzyć razem z Wami. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję moim patronom, dzięki którym ten kanał jest niezależny. Jeśli ktoś z Was chce dołączyć, powiększyć grono moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego patronata znajduje się w opisie tego nagrania. Już niedługo wreszcie spotkanie z patronami, je ciągle przesuwam, ale to właśnie przez nadmiar obowiązków, ale mam nadzieję, że w najbliższych dwóch, trzech tygodniach uda się to spotkanie wreszcie zorganizować, zapewne po świętach wielkanocnych. Więc tym bardziej zachęcam Państwa do dołączenia do grona moich patronów, bo może dzięki temu będziemy mogli się spotkać. A teraz już żegnam się z Państwem i życzę już tradycyjnie wszystkiego dobrego. Zapraszam na niedzielę na rozmowę z pułkownikiem Piotrem Lewandowskim, a teraz po prostu życzę Wam wszystkiego dobrego i miłego wieczoru.